Jutro, po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych, rozpocznie się proces liczenia głosów. Kto ma większe szanse na zostanie nowym prezydentem USA, Donald Trump czy Kamala Harris? W dzisiejszym programie przyjrzymy się kampaniom obu kandydatów, ich strategiom oraz nastrojom wśród wyborców. Jakie czynniki mogą zadecydować o wyniku tych wyborów? O to zapytam mojego gościa. Jest nim pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, jeden z pana kolegów naukowych, bo także z tytułem profesora, pan Bogdan Szklarski, zapytany, kto wygra, odpowiedział Donald Trump. Czy pan też by tak odpowiedział?
Tak bym odpowiedział. Pewnie nie z dokładnie takich samych powodów, jak Bogdan mówi. Bo nawet niedawno rozmawialiśmy przy okazji obrony jakiegoś doktoratu na temat kampanii prezydenckiej i tego, co się dzieje.
To ja zacytuję, jeżeli pan profesor pozwoli jeszcze, co mówi pan Bogdan Szklarski, dlaczego Trump. Po pierwsze, Trumpowi zwyżkuje w sondażach, a liczy się tendencja przez ostatnie dni. Po drugie, Joe Biden podłożył Kamali Harris nogę swoją uwagą o śmieciowych wyborcach i mocno się poturbowała. Po trzecie, Kamala Harris nie przedłożyła wystarczająco spójnej oferty wyborczej. Koniec cytatu.
To odpowiadając na te argumenty, ja bym zaczął od ostatniego. Jeśli chodzi o spójną ofertę, to oferty dla wyborców też nie ma Donald Trump.
O to dlatego, chciałem właśnie zapytać.
Tak, że to nie jest tak, że program wyborczy Donalda, czy platforma wyborcza Donalda Trumpa jest jakoś bardziej spójna, przekonująca, racjonalna.
America first nie wystarczy.
Nie, no to jest hasło i tak wygląda przekonywanie wyborców w wykonaniu Donalda Trumpa. Czy rzuca pewnymi hasłami, które są chwytliwe, które zapadają w pamięć, które mogą nie mieć kompletnie potwierdzenia czy odbicia w rzeczywistości albo mogą się kompletnie nie przekładać na późniejsze działanie administracji, jeżeli Donald Trump by odniósł zwycięstwo w tych wyborach. Jeśli chodzi o działanie Bidena, to znowu to jest trochę tak, nawiązując do tego, o czym mówił Bogdan Szklarski, prawda, że w odniesieniu do Donalda Trumpa, niezależnie od tego, co on złego, dziwnego, głupiego powie, to już to jakby publiczność amerykańską, wyborców, media w żaden sposób nie zaskakuje, bo Donald Trump już powiedział wszystko, już pokazał się naprawdę z każdej możliwej dziwnej strony i wtedy jak coś dziwnego pojawi się po stronie demokratów, to tak, to jest niezwykłe, bo normalnie mają bardziej, powiedziałbym, stonowaną, bardziej zracjonalizowaną komunikację z wyborcami. I nie pamiętam, bo o czym trzecim mówił, tendencja zwyżkowa.
Tak jest.
To nie jest tak, że ta tendencja tam jest, dlatego że to wszystko, znaczy tendencja by musiała być wyraźniejsza, żeby można by mówić o rzeczywistej tendencji. To, co teraz się pojawiło, to doniesienia o, że w jednym ze stanów ku zaskoczeniu wszystkich, bo ostatnio wygrywał tam Trump, na czoło wysunęła się Kamala Harris, pokazuje, że tak, że też to mówi się, powtarza, że sondażownie amerykańskie mają coraz większą trudność w dotarciu do takich wiarygodniejszych wyników, że albo są niedoszacowani czasami wyborcy republikańscy, czasami bywa wyborcy demokratyczni.
Panie profesorze, chcę, żebyśmy pociągnęli ten wątek dotyczący pewnych haseł, pewnych bonmotów, które utkwią w pamięci wyborców. Mówił pan o Donaldzie Trumpie, czy Kamala Harris w tej kampanii, w tych spotkaniach zapisała się jakimiś takimi zwrotami, na które pan jako fachowiec od marketingu politycznego, pośrednio oczywiście, no ale to się wiąże, bo śledzi pan te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych od lat, widział jakieś takie bonmoty, coś co tak zapada w pamięć i może te wektory preferencji wyborczych, chociażby w tych wahających się stanach i wśród tych wyborców zmienić?
Tak jak pan redaktor powiedział, w takiej wyborczej komunikacji, w wyborczym przekonywaniu do siebie istotne jest żeby hasła, krótkie zwroty zapadały rzeczywiście w pamięć. I ja bym powiedział, że pojawiają się dwa. Jeden to taki, który on u nas nie jest szczególnie podchwytywany, bo jak powiedział, że tak mniej dociera do nas, bo chociażby ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, my zwracamy w Polsce baczniejszą uwagę na inne elementy i na inne wypowiedzi, ale Kamala Harris próbuje przekonać, że ewentualne jej zwycięstwo to jest myślenie o dobrobycie amerykańskiej rodziny. Że to jest jakby jej kluczowa wizja, że to co ona chce zrobić, to jest tak, żeby zapewnić no właśnie taki dobrobyt w sensie ekonomicznym przeciętnej amerykańskiej rodzinie. Drugim element, który się pojawił, on był wykorzystywany, choć nie wyszedł od samej Kamali Harris, ale ona sama też do tego się odwoływała i w ogóle w otoczeniu demokratów zaczęto używać jako pewnej takiej, trudno powiedzieć strategii, raczej taktyki organizowania kampanii wyborczej. To jest określenie, jakiego użył Tim Walz, czyli kandydat na wiceprezydenta, określając Donalda Trumpa jako weird, taki dziwaczny, prawda, człowiek, weird guy, który no, jakby w takim właśnie błyskawicznym skrócie pokazuje ostrze krytyki ze strony Partii Demokratycznej, prezydenta, byłego prezydenta Donalda Trumpa i jego dokonań, jego działań późniejszych oraz jego zachowania i jego pomysłów na ewentualną przyszłą prezydenturę i sposób prowadzenia kampanii wyborczej.
Wrócę do wpadek. Chodzi o wyspę śmieci. Komik na spotkaniu z Donaldem Trumpem powiedział o wyspie śmieci właśnie. Potem Joe Biden na to odpowiedział niezbyt fortunnie, bo stwierdził, że jedyne śmieci, jakie widzi właśnie Joe Biden, to jego zwolennicy i mogło z tej wypowiedzi wynikać, że chodzi mu o zwolenników Trumpa, ale i Biały Dom i sam Biden przekonują, że miał na myśli nienawistną retorykę. No, wyszło niefortunnie. Kto wyszedł obronną ręką z tych zapasów słownych? Jeszcze Donald Trump pojawił się w śmieciarce, w której mówił o Puerto Rico.
Ja bym nie wskazywał żadnego zwycięstwa. Jedna i druga strona zachowywała się w sposób, który dawniej określilibyśmy jednoznacznie jako naganny. Ale tak jak już powiedziałem w odniesieniu do Donalda Trumpa, on mówił już tyle nagannych rzeczy i tyle razy nagannie się zachowywał, że to przechodzi zasadniczo bez echa. Natomiast jak powie to Joe Biden, no to jakoś to mocniej rezonuje. Z drugiej strony, i to jest tylko potwierdzenie tego, co widzieliśmy miesiące temu w debacie telewizyjnej pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, tak, że Joe Biden już nie ma tej energii, nie ma tej błyskotliwości, nie ma tej umiejętności właśnie dostosowania języka do tego, co jak należy się zachowywać w tym momencie, tuż przed samym końcem kampanii wyborczej, czyli jutro Amerykanie mają ten ostatni dzień na składanie swoich głosów, bo tak mówimy o tym, że prawda pójdą do urn, ale trzeba pamiętać, że 70 milionów już zagłosowało, czyli to jest tylko ten dopełnienie rytuału głosowania przez Amerykanów. I wtedy, w ten ostatni dni, to trzeba najmocniej się pilnować, żeby nie palnąć czegoś głupiego, żeby właśnie jednym złym słowem, złym sformułowaniem nie pogrzebać swoich szans. No i to, co powiedział Joe Biden, tylko najlepiej świadczy o tym, że decyzja demokratów o zmianie kandydatury była jak najbardziej szczęśliwa i fortunna. I jedyny sposób na to, żeby demokraci mogli myśleć no z naprawdę niemałymi szansami myśleć o zwycięstwie w tych wyborach prezydenckich.
Porozmawiajmy o tym skomplikowanym dosyć systemie wyborczym, bo tak, po pierwsze wybory dokonują się, można powiedzieć, trójstopniowo. Najpierw odbywają się prawybory, w których Amerykanie wskazują preferowanych przez siebie kandydatów. Ma to charakter konsultacyjny, bo dopiero potem partie wskazują kandydatów ze swojego ramienia. Kolejny etap wyborów to wybór elektorów. To ten dzień jest uznawany za główny dzień w całym procesie. To właśnie Election Day przypada 5 listopada, czyli jutro. Zgodnie z zasadą jest to wtorek następujący po pierwszym poniedziałku listopada. No ale tak jak pan profesor powiedział, w praktyce wiele milionów obywateli USA wybiera formę głosowania korespondencyjnego i może oddać swój głos wcześniej, na przykład w Virginii, Minnesocie, Dakocie Południowej. Głosy można było oddawać już od 20 września. I po trzecie, elektorzy głosują w kolegium elektorskim. Odbywa się to w pierwszy poniedziałek po pierwszej środzie grudnia w wyborach prezydenckich w USA. Będzie to 9 grudnia i to de facto właśnie wtedy zapada ostateczna decyzja o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale proszę, panie profesorze, wyjaśnić, jak to jest z tymi elektorami? Oni muszą głosować tak, jak ci, którzy ich wybrali, na tych elektorów nie mogą zrobić wolty?
Bywają tak, że nie, tak, bywały takie przypadki, że ktoś, że robił woltę, czyli tak jak pan redaktor powiedział, naprawdę głosowali inaczej niż zagłosowali wyborcy, czyli jak zagłosował stan, prawda? Ale bywają też pomyłki. To już znowu, ja nie pamiętam, który z elektorów kiedyś oddał swój głos na kandydata, którego nie było. Raz osoba reprezentująca Dystrykt Federalny Kolumbii, bo tutaj oni mogą, także mają swój głos elektorski, oddała zupełnie niewłaściwie swój głos, żeby zaprotestować przeciwko nieobecności tak naprawdę obywateli zamieszkałych w Dystrykcie Federalnym Kolumbii w zasadniczym procesie legislacyjnym w Stanach Zjednoczonych, bo ich nie ma. Oni tylko tam mają ten swój głosik w wyborach prezydenckich. Ale standardowo, i to znowu to jest pewien konsensus, pewna tradycja i pewną trwałość instytucji wyborczej w Stanach Zjednoczonych, że się nie głosuje inaczej niż wybrał stan. W historii bywało tak, że także, że elektorzy ostatecznie dokonywali tego wyboru i bywało tak, że prezydent, jakby głosowanie powszechne wskazywało innego kandydata i to tak radykalnie inaczej to wyglądało niż ostatecznie była decyzja kolegium elektorskiego, ale to od XX wieku już tak nie działa. To rzeczywiście stany, w poszczególnych stanach ci elektorzy reprezentujący poszczególne stany oddają swoje głosy zgodnie z tym, zgodnie z wolą i oczekiwaniem obywateli danego stanu. A tylko wyjaśniając, jakby dopowiadając, bo to rzeczywiście czasami tak z perspektywy europejskiej, nie tylko i wyłącznie polskiej, ale europejskiej, to się wydaje dziwaczne. Trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to federacja, czyli ona jest związkiem poszczególnych stanów, prawda? W języku angielskim state to zarówno państwo, jak i stan, tak, który tam jest w Stanach Zjednoczonych. I to jest ta taka mocna pozostałość tego myślenia, że Stany Zjednoczone to jest federacja i to właśnie Stany wybierają prezydenta, a poszczególne Stany wiedzą, kogo wskazać jako prezydenta, bo obywatele tam dokonują swojego głosowania i tam składają swoje głosy. I dlatego jest jako to ciało pośrednie kolegium elektorskie, żeby zachować myślenie o tym, że to nie tyle obywatele w tym głosowaniu powszechnym wybierają swojego prezydenta, tylko Stany decydują o tym, kto powinien stać na czele Stanów Zjednoczonych.
Cieszę się, że pan profesor to podkreślił i dziękuję za to. Ja już rozumiem w takim razie, na czym to wszystko polega. Chcę zapytać jeszcze, bo elektorów jest 538. Czy tak, jest takie tak ryzyko, że głosy rozłożą się po połowie i co wtedy?
Wtedy jest konstytucja przewiduje, że dokonywana jest już w kongresie wskazywany jest kandydat, znaczy nie kandydat, zwycięstwa w wyborach następuje wtedy wskazanie, kto zostaje zwycięzcą, prawda? No bo tak, Amerykanie pod tym względem, pisząc swoją konstytucję, oni pisząc i poprawiając, oni mieli naprawdę bardzo dalekosiężne myślenie, jakby próbowali wymyślić takie sytuacje, w której coś tam nie zagra, choć powinno być to w miarę wskazanie jednoznaczne. Na to rozwiązanie na to Stany Zjednoczone są przygotowane. I ostatecznie, tak jak już wszystkie zasadniczo elementy zawiodą, to okazuje się, że to wiceprezydent urzędujący wtedy jeszcze, czyli w tym wypadku Kamala Harris, mogłaby zadecydować o wyniku wyborów.
A Senat w jaki sposób wskazuje zwycięzcę?
No, dokładnie wskazując, kto wygrał większością głosów w Senacie, prawda? A pamiętajmy, że Senat to jest 100 senatorów plus przewodniczący Senatu, a przewodniczącym Senatu zgodnie z konstytucją jest wiceprezydent.
Żyjemy w ciekawych czasach i bardzo ciekawie zapowiada się ten jutrzejszy dzień i środowy poranek u nas. Zobaczymy, jak będzie. Panie profesorze, mówi się dużo o tych swingujących stanach, które raz popierają jednego kandydata, raz demokratę, raz republikanina. To jest Pensylwania, Karolina Północna, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin i Nevada. Czemu akurat te stany są tymi takimi niezdecydowanymi, kiedy inne są jakby, można powiedzieć, żelazne dla jednej partii albo dla drugiej.
Myślę, że to trochę wynika, zwłaszcza tam z wymienione stany, czyli Pensylwania, Michigan, Wisconsin, tak zwane pasa rdzy, czyli dawniej bardzo mocno uprzemysłowione z ogromnym znaczeniem przemysłu ciężkiego, gdzie przez długie lata jakby wiadomo było, która opcja, czyli bardziej myślenie to demokratów wygrywało tam, bo demokraci jakby z natury czy ze swoich historycznych osiągnięć stali bardziej po stronie robotników. Natomiast zmiany ekonomiczne sprawiły, że ci robotnicy potracili pracę, bo globalizacja, bo przenoszenie produkcji między innymi do Chin sprawiło, że sytuacja robotników w tychże Stanach się zdecydowanie pogorszyła. I ponieważ stracili pracę, to znowu w sposób zrozumiały ci wyborcy zrozumieli, że no, wizje i pomysły, które im proponowali przez tyle lat demokraci, no nie zawsze się sprawdzają. I być może z tego względu lepiej czasami jednak zagłosować za prezydentem, za pomysłem, jaki przedstawia Partia Republikańska. I stąd ta. A z kolei to nie nastąpił taki już stały, trwały podział, jak mamy na przykład w przypadku Stanów Południowych, czyli tego z kolei Bible Belt, prawda, gdzie jednak, nie wiem, kiedy myślimy o takich stanach jak Teksas, Louisiana, Mississippi, no to wiadomo, że tam Republikanie są siłą i trudno myśleć o tym, żeby demokraci tam mogli zdobyć przewagę. Natomiast jeszcze tylko to powiem tylko jedno, właśnie to, że jeżeli mówimy o tym, że to Stany wybierają, a nie poszczególni obywatele, to tak, wtedy taki głos Stanów, które zmieniają swoje preferencje polityczne, staje się tak naprawdę czynnikiem decydującym o tym, kto zostanie ostatecznie prezydentem.
Kamala Harris i jej szanse w kontekście Hillary Clinton, której się nie udał ten wyścig do Białego Domu. No właśnie, Hillary Clinton rozżalona już po tej przegranej mówiła, gdzie byliście, kiedy trzeba było głosować. Czy Kamali Harris, bo mówi się, że dla niej drogą jest zmobilizowanie kobiet, elektoratu kobiecego, żeby poszły do wyborów. Czy Pana zdaniem właśnie tak jest i czy rzeczywiście Kamali Harris udaje się zmobilizować ten kobiecy elektorat?
Ja tu powiem i tu odwołam się też nie tylko i wyłącznie do Hillary Clinton, ale także do kandydata Partii Demokratycznej, jakim był John Kerry w pewnym momencie. Hillary Clinton, jak i John Kerry, to nie są osoby, które, zwłaszcza w starciu z Donaldem Trumpem, mogłyby się zaprezentować jako osoby, powiedziałbym tak, atrakcyjne wizualnie, atrakcyjnie za pomocą tego, co mówią. To były, o Johnie Kerrym wprost mówiono, że to jest kandydat niewybieralny. W odniesieniu do Hillary Clinton tak wprost nie mówiono, ale tak naprawdę to bardziej Hillary Clinton przegrała niż Donald Trump wygrał, dlatego że Hillary Clinton nie ma takiej łatwości, jaką ma Kamala Harris w porywaniu tłumów. Że tak, ona występowała, ona mówiła poprawnie, ale mówiła poprawnie. Kamala Harris może czasami nawet nie mówić poprawnie w sensie retorycznym, ale mówi jak człowiek, kiedy tak widzowie, uczestnicy wieców wyborczych, ci, którzy oglądają to w mediach, widzą, że to jest tak żywa, prawdziwa osoba, która ma emocje, która nie działa w sposób tylko i wyłącznie wyrachowany, która zachowuje się właśnie jako osoba, która no, myśli po ludzku, prawda? Tak, nie używając zbyt akademickiego języka i wyrafinowanego, ale daje wrażenie takiej bardziej bliskiej osoby. I też to nie jest tylko i wyłącznie zasługa Kamali Harris, albo może taka większa, powiedziałbym, przyjazność jej natury i sposobu bycia sprawia, że też o tym mowa była na samym początku, znaczenie mają tutaj celebryci, którzy nie tylko wskazują, że popierają Kamalę Harris, ale także wskazują, jak ważne jest pójście do wyborów.
I jeszcze zapytam pana profesora o ruch Make America Great Again, MAGA. Mianowicie to jest taki ruch, o którym się mówi, że on może przejąć, a może już przejął partię republikańską. Czy rzeczywiście ten ruch to było takie koło zamachowe tej kampanii, czy też jednak partia republikańska jest silna i pogłoski o jej wchłonięciu przez ten ruch Make America Great Again są przesadzone?
Myślę, że pogłoski o pochłonięciu partii republikańskiej albo o tym, że partia republikańska stanie się tak naprawdę tym ruchem Make America Great Again, są przesadzone albo są przedwczesne. Sytuacja może się zmienić to znacząco, jeżeli Donald Trump rzeczywiście wygra wybory. Bo znowu wtedy nie będzie ulegało najmniejszej wątpliwości, że jakimkolwiek kongresmenom republikańskim, czy zasiadającym w Senacie, czy w Izbie Niższej, czy w Izbie Reprezentantów, będzie lepiej, będzie dla nich korzystniej z ich perspektywy także kariery politycznej współpracować bardzo mocno z Donaldem Trumpem, czyli tak naprawdę przejście na pozycję America Great Again. Natomiast jeżeli Donald Trump przegra te wybory, no to może być to, że jakby pokazanie, czyli niespełniony lider, lider, który nie odnosi sukcesu, to też jest zawsze niezła zapowiedź porażki całego ruchu, który no, straci taką swoją figurę, bo trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek inną osobę, która mogłaby poprowadzić w tym momencie jako coś zwartego ruch Make America Great Again.
I na zakończenie polski punkt widzenia. Zależnie od tego, czy Kamala Harris, czy Donald Trump wygra te wybory, coś zmieni się istotnie dla Polski, jeżeli chodzi głównie o nasze bezpieczeństwo?
Może się zmienić przede wszystkim dlatego, że to, co się mówi w czasie kampanii wyborczej, nie zawsze przekłada się na późniejsze działania administracji. Tutaj powiedziałbym, że kluczowym takim czynnikiem rodzącym spore wątpliwości jest to, że to z kolei do tego przyzwyczaiła także prezydentura Donalda Trumpa, że to Donald Trump jest nieobliczalny w swoich pomysłach i w swoim sposobie działania. Jest, ja bym powiedział, taki, no emocjonalnie niejednokrotnie reaguje na różnego rodzaju wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej. I w tak niespokojnych czasach, jakie my mamy, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nieobliczalny prezydent Stanów Zjednoczonych, taki nieprzewidywalny prezydent Stanów Zjednoczonych, którzy są najważniejszym partnerem w Pakcie Północnoatlantyckim, to nie jest najlepsze coś, co mogłoby się rysować na horyzoncie bezpieczeństwa naszego kraju.
Patrzymy w napięciu na to, co dzieje się za oceanem. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozdrawiamy i zapraszamy do Szczecina. Jak pan będzie, to mam nadzieję, że uda się kiedyś porozmawiać w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.